Jest godzina 9:38, o godzinie 8:38, o godzinie 9 zadzwonimy do pani Jolanty Zawistowicz, żeby poprosimy o komentarz do tego, co powiedziała pani minister teraz w studio, a my, proszę państwa, przypominamy, że 24 marca obchodzimy Dzień Polaków Ratujących Żydów. Ważna sprawa, ważne, żeby o tym pamiętać, ważne, żeby pamiętać o tych, którzy poświęcali siebie, czasami swoje życie, na pewno swoje bezpieczeństwo w latach II wojny światowej, żeby ratować sąsiadów, a przy telefonie jest siostra Teresa Antonieta Frącek. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Opowiemy o siostrze Matyldzie Getter, bo to jest bardzo ważna postać. Kim była?
Dla naszego zgromadzenia była siostrą franciszkanką rodziny Maryi, ale dla narodu polskiego była wielką nauczycielką, wychowawczynią, opiekunką dzieci, a w czasie II wojny światowej oddała swoje serce i otworzyła bramy klasztorów dla ratowania dzieci żydowskich.
Otworzyła serce i bramy klasztoru. Jak, w jaki sposób ratowała? Jaki system stworzyła? Kogo uratowała?
Matka Matylda Getter była założycielką wielu domów zakonnych, wielu zakładów dla dzieci osieroconych w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Konkretnie założyła ich 25, oczywiście wraz z przełożoną generalną rezydującą we Lwowie. Matka Getter jako przełożona prowincji warszawskiej miała opiekę nad 44 domami i ponad 400 sióstr bezpośrednio od niej było zależnych. W tym 22 domy dla dzieci, sierocińce, zakłady. Pięknie nazywała je Ostoja Zdrowia Dziecka, względnie zakład dla dzieci, internat. I w tych domach, kiedy wybuchła druga wojna światowa, eksterminacja narodu polskiego, zagłada narodu żydowskiego, otworzyła właśnie te klasztory, te domy, swoje serce i sióstr na przyjęcie tych dzieci. To była akcja spontaniczna, bo w regule naszego zgromadzenia założyciel, arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, dał takie hasło na początku reguł. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. I drugi cytat, kto by przyjął jedno dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. I to była duchowość, cel i charyzmat zgromadzenia. W czasie wojny, kto był najbiedniejszy? A siostry kierowały swoją pracę ku najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym pomocy. Wtedy były właśnie dzieci i dzieci żydowskie. I w naszych zakładach bardzo dużo dzieci żydowskich matka Getter umieściła, przechowała i ocaliła. Te dzieci trafiały do zgromadzenia różnymi drogami. Albo sami Żydzi przyprowadzali je, albo zaufane osoby polskie, przyjaciele, znajomi tych rodzin. Albo też dzieci były podrzucane lub same trafiały do tych domów. To są całe historie dzieci, można powiedzieć, tragiczne, które my znamy z opowieści tych dzieci, z relacji sióstr, bo do dzisiaj wojenne dzieci uratowane przez siostry, a nawet te, które nie wiedzą, gdzie były uratowane albo w jakimś klasztorze, zgłaszają się do nas. I nie ma roku, żeby kilkanaście osób się nie zgłosiło. Właśnie może teraz nawet więcej niż kiedyś. Nieraz nie żyją już te osoby uratowane, ale ich dzieci szukają śladów, jakiegoś tropu, żeby połączyć historię swojego życia z, no, z rodziną swoją, której nie znają. Wiele takich historii odnotowujemy w naszym zgromadzeniu, w archiwum. Ja zbieram relacje, kontaktuję się z tymi osobami od wielu, wielu lat i one są rozsiane po świecie i w Polsce. I można powiedzieć, wojna skończyła się przed 70 laty, ale w sercach dzieci wojennych ta wojna się nie skończyła. Ten dramat trwa do dzisiaj. I to wypowiadają te dzieci, a jednocześnie wypowiadają wdzięczność za ocalone życie.
A nikt w czasie wojny nie prowadził żadnych statystyk, ale czy wiemy, ile...
Oczywiście. Nie prowadziło się żadnych kartotek, ale zachowały się niektóre księgi z naszych domów dziecka, gdzie są wpisywane wychowanki, wychowankowie. I z drugiej strony są książki meldunkowe, które siostry musiały prowadzić. I w tych księgach, jeżeli dziecko żydowskie pamięta swoje wojenne nazwisko, to się można, odczytuje się. Na przykład Lea Balint przed wielu, wielu laty przyjechała pierwszy raz do Polski z Izraela, uratowana w Brwinowie. Pamiętała swoje wojenne nazwisko, Alinka Herla, i w książce wychowanków i w drugiej książce meldunkowej, która się zachowała, odnalazła swoje nazwisko i do dzisiaj kontaktuje się ze zgromadzeniem i wyraża swoją wdzięczność. Uważa, że jej pobyt w klasztorze jako malutkiego dziecka to był rajem w porównaniu z tym piekłem, które wokół toczyło się w latach wojny, okupacji niemieckiej.
A w jaki sposób siostra Matylda Getter jest upamiętniona i jakie uroczystości będą w najbliższą niedzielę?
W najbliższą niedzielę będzie odsłonięta tablica pamiątkowa ku jej czci. Na tej tablicy są dzieci żydowskie, oczywiście kilkanaście, tylko uratowane przez matkę Getter, a jednocześnie jedno zdjęcie jest, gdzie sierociniec jest i w środku malutka dziewczynka. To jest Maria Malinowska, uratowana w naszym zakładzie Opatrzności Bożej w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 19. Obecnie mieszka w Belgii. Zachowała to zdjęcie. Jest wśród dzieci. Kolejne zdjęcie grupowe jest ze Lwowa, bo matka Matylda Getter wspomagała także głodujące i cierpiące niedostatek siostry i dzieci sierocińca założonego w czasie wojny właśnie dla dzieci polskich osieroconych i dla dzieci żydowskich. I na tym zdjęciu jest kilkanaście też dzieci żydowskich.
A siostro, gdzie...
Zachowały się zdjęcia i nieraz przez te zdjęcia mamy możliwości skorygowania, prawda, i odnalezienia tych postaci. My nie szukamy, ale do nas się zgłaszają.
Dajmy szansę słuchaczom, żeby uczestniczyć w takiej uroczystości. Gdzie i o której godzinie będzie ta uroczystość?
Przy ulicy Chorzej 53, to jest dom prowincjalny, gdzie matka Getter rezydowała. Oczywiście nie ma już tego starego domu drewnianego, przez który przeszło setki dzieci i starszych osób, z którego przydzielane były na inne domy. Do Anina, do Międzylesia, do Płód, do Białołęki, także do domów warszawskich przy ulicy Żelaznej, przy ulicy Chełmskiej, przy Wolności, tam gdzie były nasze domy. Matka Getter poza tym prowadziła akcję umieszczania dzieci żydowskich także w domach prywatnych. I te dzieci przywoziły siostry, czuwały nad ich bezpieczeństwem przy zagrożeniu z jednego domu do innego. Poza tym w Warszawie przy ulicy Płockiej w szpitalu byli lekarze też związani z akcją ratowania dzieci żydowskich. Zagrożone dziecko gdzieś Nie można było nigdzie indziej, tam właśnie przewożono do szpitala. A w ratowaniu dzieci żydowskich matka Getter współpracowała najbardziej z Wydziałem Opieki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy, zwłaszcza z jej dyrektorem, panem Janem Starczewskim, który nadzorował tę akcję, popierał, konsultował z siostrami, dodawał im odwagi i często te dzieci otrzymywały dokumentację z Wydziału Opieki Społecznej i były też finansowane, ich utrzymanie finansowane przez Wydział Opieki Społecznej, właśnie przez tego pana Jana Starczewskiego,
i te wszystkie...
którego zasługi są wielkie. Od niego też zależała pani Irena Sendlerowa. I chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć, że ona w jednym swoim takim wywiadzie podała, że matka Getter zobowiązała się przyjąć każde dziecko wyprowadzone z getta. I rzeczywiście tak czyniła. Mamy też takie wspomnienia doktora Popowskiego, który też był bardzo zaangażowany w akcję ratowania dzieci żydowskich, który ratował je, ale przekazywał matce Getter, która dalej przesyłała do zakładu Sióstr Rodziny Marii do ukrycia. Poza tym ze Lwowa przyjeżdżały też osoby do ukrycia. Przysyłały je nasze siostry do ukrycia w Warszawie.
Ciągle...
Są wspaniałe relacje tych wychowanek.
Chorza 50, niedaleko siedziby radia. Chorza 53, niedaleko siedziby radia. Odwiedzimy kiedyś siostrę, żeby pełniej opowiedzieć całą historię o siostrze Matyldzie Getter. Bardzo serdecznie, siostro, dziękuję za rozmowę.
A jednocześnie na Chorzej jest przygotowywany grunt pod budowę Muzeum poświęconego ratowaniu dzieci żydowskich imienia matki Matyldy Getter.
Dobra informacja. Siostra Teresa Antonietta Frącek była gościem Poranka Wnet. Przypominamy, 24 marca obchodzimy święto Polaków ratujących Żydów i o nich pamiętamy, jak też pamiętamy o tych, których uratowano. Jest godzina 8:51. Pani minister Marzena Machałek prosto ze studia Radia Wnet pojechała na konferencję prasową wywiadu z panią minister. Wywiad z panią minister był słuchany w Nowej Hucie. Jolanta Zawistowicz jest przy telefonie. Krótki komentarz do tej rozmowy.
Witam ponownie. Oczywiście z uwagą wysłuchaliśmy słów pani minister, ale też nie doczekaliśmy się jak gdyby takiego potwierdzenia faktu naszego istnienia, faktu istnienia naszego protestu. No, odbieramy to no niestety z przykrością, że to w dalszym ciągu jest taka polityka, taka narracja, nie wiem, unikania, nie wiem, czy ministerstwo się wstydzi nas, jesteśmy jakimś niechcianym dzieckiem, czy jak to określić, bo słyszałam, że pan redaktor kilkakrotnie nawiązywał do naszego protestu i właściwie odpowiedzi były wymijające. To, co byłoby pozytywne, to to, że pani minister tutaj składała deklarację, że należy rozmawiać, należy spotykać się w pół drogi. Bardzo pięknie, tylko żeby się spotkać w pół drogi, trzeba wyruszyć w tą drogę. My jesteśmy gotowi. My czekamy z gotowymi postulatami, które naprawdę w sposób, wydaje nam się, skuteczny, pozytywny, rozwiążą sytuację, która napiętą sytuację, która ma teraz miejsce. I podkreślam po raz nie wiem który, chodzi o to, żeby powstrzymać to, co najgorsze, to co najtrudniejsze, nie tylko dla ministerstwa, bo jak gdyby nie o to chodzi. Nam chodzi przede wszystkim o to, żeby powstrzymać te działania, zanim one uderzą w ucznia. Żebyśmy się dogadali, żebyśmy poczynili uzgodnienia zawczasu, zanim przyjdzie termin strajku. Bo spór zbiorowy trwa i jeśli nic się nie zadzieje do tego czasu, to tak, po pierwsze rozpocznie się akcja protestacyjna w formie głodówki tutaj u nas w siedzibie kuratorium. Proszę popatrzeć, ja już mówię u nas, już się zadomowiłam będąc tu 12 dni. W związku z powyższym rozpocznie się strajk głodowy, a z kolei jeśli też się nic nie zmieni, to z tego co słyszę, 8 rozpocznie się strajk w szkołach. No i będą kolejne działania też prowadzone ze strony naszego związku, które też doprowadzą do strajku, więc nie bardzo rozumiemy skąd takie no, dziwne negowanie, zachowania takie jakby nas tutaj w ogóle nie było. Wystarczy jeden gest w naszą stronę. Rozmowa, próba wysłuchania naszych postulatów, bo ja chcę zwrócić uwagę Państwa, że my podnosimy nie tylko postulat płacowy. Myśmy po raz pierwszy, powiem, że tak odważyli się, czy nie wiem jak to określić, postanowili ten postulat płacowy dać na pierwszym miejscu. Zawsze były na naczelne i najważniejsze hasła, które dotyczyły właśnie dziecka, dotyczyły pracy, organizacji, szkoły, te postulaty płacowe były gdzieś tam na kolejnym miejscu, bo misja, bo etos nauczyciela. Natomiast, no, proszę Państwa, przykro, tym nie da się nikogo nakarmić. My też mamy własne dzieci, które też są po części ofiarą tego systemu, bo różne działania prowadzone przez nauczycieli, a zwłaszcza nauczycielki w szkołach, odbijały się przez lata kosztem tych nauczycielskich rodzin.
Pani... Postawimy tutaj kropkę. Oczywiście będziemy obserwować i dzisiejszą konferencję prasową, bo pewno za chwilę Państwo uruchomią telewizor. Będziemy dzwonić i pytać się, co dalej.
Zapraszam do kontaktu. Dziękuję. Za już.
Jolanta Zawistowicz była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:55, a my... Proszę Państwa, poza tymi ważnymi sprawami, o też ważnej sprawie, bo w końcu Beatlesi stworzyli całą epokę, rozmawiamy przez cały dzień o Beatlesach, o czwórce z Liverpoolu. Anna Frawley jest w studio ponownie i co teraz?
Co teraz? Mam fragment mojego pierwszego w ogóle wywiadu dla Radia Wnet z siostrą Johna Lennona. I tutaj, no, oddajmy jej głos najpierw, Julia Baird.
John really, I think, never stopped being a rock and roller.
Yes.
And he said that when the Sex Pistols came out and, you know, took the world by storm, mm-hmm. punk era, he said that was us.
Yes.
We should have been still there. You know, he was happiest in his... black leather gear, on the cavern stage, falling off it, singing raucously, hammering on his guitar. That's what they loved, best of all.
It really comes out when he does the covers.
He said that himself. He said it himself.
And when he does the covers of Chuck Berry or Little Richard, yes. His voice, it really is full of life and it's really the best. I love these things, yes, very much.
He didn't have a ballad voice, did he?
Not really, although he did sound some of them very well, like You've Got to Hide Your Love Away and things.
He really came into his own when he was doing rock.
Yes, so Julia tutaj mówiła o tym, że John Lennon identyfikował Beatlesów z na przykład Sex Pistols, zespołem punkowym, w tych bardzo wczesnych czasach, kiedy oni występowali w klubie Cavern w Liverpoolu, jak byli młodzi, jak nosili skórzane spodnie i kurtki i przewracali się na scenie i w ogóle inaczej się zachowywali niż po tym, jak Brian Epstein się za nich wziął i ich trochę zmienił dla publiczności międzynarodowej. I mówiła też, że najbardziej John się czuł najlepiej w tych czasach w piosenkach rock and rollowych, takich jak jeszcze od Elvis śpiewał, czy Carl Perkins pisał, Little Richard, czy Chuck Berry. I dlatego mamy teraz Twist and Shout, gdzie John pokazuje pełnię swojego głosu.
Anna Frolej pojawi się w studio Radia Wnet o godzinie 14. Specjalna audycja dedykowana Beatlesom. Oczywiście przez cały dzień będą słuchać państwo czwórki z Liverpoolu, a o godzinie 18 audycja o Beatlesach. To jest już cotygodniowa audycja od wielu, wielu lat. Ta audycja jest w języku angielskim, ale serdecznie państwu polecam. Można usiąść, jechać samochodem, włączyć radio Wnet i posłuchać tych wspaniałych piosenek, które wszyscy bardzo dobrze znamy, a za heroizm porannego wstania i pobudki bardzo serdecznie pani Annie Frolej dziękuję.
Ja bardzo dziękuję również.
Była w radiu już przed, właściwie już w okolicach godziny 6.
Tak, tak. No, to właściwie niespotykane dla mnie.
To może zanim rozpocznie się, a może jeszcze po przeglądzie prasy przed studiem Dublin, w którym jest Tomasz Wybranowski, już czeka i już czeka, już wygląda przez okno, już się na pewno bardzo niecierpliwi. Posłuchamy jeszcze jednej piosenki Beatlesów, a teraz jest godzina 8:59, więc co, pora na przegląd prasy.
Na przegląd prasy.
Już nie łączymy się z Kijowem, nie łączymy się z Berlinem, tylko patrzymy, co dzisiejsze poranne polskie gazety przyniosły. Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Paweł, nie pamiętam, Graś, na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Zdjęcie Pawła Grasia, takiego najbliższego współpracownika Donalda Tuska, razem z Donaldem Tuskiem. To jest człowiek, który teoretycznie wie wiele, ale o tym wszystkim nie pamiętał, kiedy zeznawał przed komisją śledczą do spraw VAT-u. Tam, jak pisze pan Jan Przemyłski, pan redaktor Jan Przemyłski, główna odpowiedź pana Grasia to jest nie pamiętam, nie pamiętam. Grzegorz Pszczołek na drugiej stronie pisze krótki komentarz. Dziwne przeprosiny broniarza. Sławomir Broniarz niby przeprosił za swoje słowa, ale tak naprawdę tylko tych, którzy poczuli się urażeni groźbami o przeniesieniu egzaminów szkolnych. Czyli nikogo, bo nie same słowa były skandaliczne, lecz ultimatum postawione rodzicom i dzieciom, albo rząd natychmiast da 1000 zł podwyżki, ani grosza mniej, albo martwcie się sami o testy i rekrutację na studia. Nauczycielom należą się wyższe pensje i społeczny szacunek. Pytanie, czy ktoś, kto kieruje związkiem od 25 lat, rzeczywiście spełnia swoje zadanie. Co, jeśli rząd przeznaczy większe podwyżki niż 458 w ciągu 3 lat, ZNP nadal będzie nawołać do strajku generalnego w newralgicznym dołczym czasie. Jak sobie poradzi w nowej sytuacji? Też komentarz Tomasza Sakiewicza na temat Orbana. Orban ograł euro chadeków. To jest w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeszcze ją przeglądam i polecam państwu, żeby państwo również to zrobili, tak jak można też zajrzeć do naszego dziennika. Tutaj na pierwszej stronie o krzywdzie dziecka. Niepełnosprawna gimnazjalistka jest ofiarą przepisów, które ograniczają jej prawo do edukacji. Paulina Gajkowska na pierwszej stronie naszego dziennika. Rachunek sumienia również polecamy, bo to jest czas Wielkiego Postu i do naszego dziennika jest dodana książeczka o tym, jak zrobić rachunek sumienia. To na pewno się przyda. Rzeczpospolita informuje o tym, że Polska wsparła Londyn w czasie negocjacji. Premier Mateusz Morawiecki chciał dać więcej czasu Wielkiej Brytanii na dojście do tego momentu, w którym ten Brexit byłby uporządkowany. Niestety większość opowiedziała się za innym scenariuszem i to państwo wiedzą i za chwilę pewno Tomasz Wybranowski ze studia Dublin to potwierdzi, jaki ten scenariusz dla Wielkiej Brytanii został opowiedziany. Popatrzymy, jakie komentarze. Minister finansów musi być silny. Teresa Czerwińska prawdopodobnie już wie, że kołdra jest za krótka. Piotr Skwirowski pisze o tym, bo rzeczywiście jakiś jest znak zapytania przy tym, czy pani minister finansów jest ministrem finansów, czy nie jest ministrem finansów. Taka informacja, że podała się do dymisji, pojawiła się na portalu W Polityce kilka dni temu. Jeszcze dochodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie tytuł: Ekonomiczne monstrum. I to jest opowieść o nowoczesnej teorii pieniądza, która przypomina potwora pozaszyfanego ze strzępków idei. Piramidy finansowe coraz częściej ukrywają się pod maską legalnego biznesu. To są dwa duże artykuły, właściwie duże artykuły w dzienniku Gazecie Prawnej. Oba artykuły napisane przez Sebastiana Stodolaka opisuje, w jaki sposób funkcjonuje ta teoria pieniądza, w którym bezkarnie można pieniądze drukować, ale chyba nie stawia tezy. Nie mogłem się wczytać, bo to potężne artykuły, ale nie mogłem się wczytać, czy opisuje o teorii, czy opisuje o praktyce, którą stosuje i od dawna stosuje zarówno Federalna Rezerwa, jak i Europejski Bank Centralny, jak i być może inne banki, które uważają, że można bezkarnie drukować, ale dziennik Gazeta Prawna warta polecenia, bo też jest duży bardzo wywiad z Piotrem Semką. Gdyby mnie lepiej i mocniej kuszono. To jest tytuł tego wywiadu. Oczywiście wywiad też dotyczy, jest przy okazji książki Wywiadu Rzeki z Piotrem Semką, która została niedawno wydana. Ten wywiad przeprowadziła Magdalena i Maksymilian Rigamonti. I to może na tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. I teraz wróćmy na chwilę albo może na chwilę wrócimy do Beatlesów. Radio, robimy radio, radio, robimy radio wnet, radio, robimy radio, radio wnet. Radiowy słup ogłoszeniowy. A w radiowym słupie ogłoszeniowym jeszcze raz przypomnienie: Jarmark Wnet, Emilii Platek 29, łamane na 31, od 8 do godziny 15. Jutro, mam nadzieję, w Warszawie będzie ładna pogoda, ale jutro też z Jarmarku Wnet wystartuje audycja Koncert Życzeń, jarmarczny koncert życzeń. Jeżeli pojawią się Państwo na Jarmarku Wnet, to tam będziemy i będzie można dedykować wybraną piosenkę swojej ukochanej osobie, albo zupełnie komuś innemu.
Po słupie.
I teraz wracamy do Beatlesów. Anna Frawley, na zakończenie poranka, jaką piosenkę usłyszymy?
Myślałam właśnie o Twist and Shout. To jest piosenka, która zakończyła płytę Please Please Me, ostatnia, 14. I John Lennon, który był bardzo przeziębiony, zostawili tę piosenkę na koniec, ponieważ zdzierał strasznie swój głos i nie mógłby innych zaśpiewać po tym. I to słychać w tym nagraniu. Świetne zresztą wykonanie. Twist and Shout.
Witają Państwa
Tomasz Szostek
i Tomasz Ubranowski. Zdecydowanie uważam, że poranki piątkowe powinny być znacznie dłuższe. Oddaję raz jeszcze głos do studia w Warszawie, ponieważ w studiu czeka strudzony Wojciech Piotr Kwiatek.
I rzeczywiście tak jest. Do studia wchodzi. Tomaszu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Wojciech Piotr Kwiatek pewno, a wiesz, nie, w ogóle nie wiem, czy Tomasz Wybranowski mnie teraz słyszy, czy mogę z nim rozmawiać, czy też nie mogę z nim rozmawiać. To jest duży znak zapytania. Nie wiem, czy Wojciech Piotr Kwiatek przypadkiem nie powędrował w jakimś nieznanym kierunku, bo nie pojawił się w studiu. I teraz taka improwizacja, tak. Tomasz Wybranowski mnie nie słyszy. Przegląd prasy już mamy zrobiony. Anna Frawley jest w studio. Patrzę do studia, wchodzi Jaśmina Nowak. Zaraz będziemy mieli komunikat z frontu. Czy Wojciech Piotr Kwiatek jest gdzieś w najbliższych okolicach, czy też Wojciecha Piotra Kwiatka w tych okolicach nie ma. Jest, odnalazł się Kwiatek, więc z Kwiatkiem w studio będzie raźniej. Proszę bardzo, panie redaktorze, proszę zająć...
Chcieliście być raźniej, bo już usychałem. Mnie jest raźniej w tym radiu, wiesz, nie wiem, czy się orientujesz.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Witam drugiego prezesa, teraz już oficjalnie, i wszystkich warszawsko-krakowsko-galaktycznych słuchaczy naszego jedynego, niepowtarzalnego radia. Proszę państwa, zacząć kategorycznie muszę od formuły kanonicznej. Przed obejrzeniem zapoznaj się z opinią dołączoną do prezentacji lub zapytaj krytyka albo recenzenta, bo każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. I pierwszy z tych, który tego, to proszę państwa, to on naprawdę może psychicznemu zdrowiu zagrozić. Jest to wielkie moje rozczarowanie zawodowe, ale po pierwsze powinien się właśnie przyzwyczaić, a po drugie, no jakby to powiedzieć, po nazwiskach sądząc już można co nieco wnosić. Proszę państwa, Borys Lankosz nakręcił film pod tytułem Ciemno, prawie noc na podstawie książki Janny Bator. Zapowiadane to jest jako thriller ze śledztwem, tam tropieniem morderców seryjnych, tam pojedynczych, a państwo wiecie, że ja jestem pies na takie rzeczy, prawda? No to poszedłem. Drodzy państwo, film jako sztuka opowiadania w pewien specyficzny sposób może mieć różne narracje. Może mieć narrację linearną, może mieć narrację przemienną, może mieć narrację poszatkowaną, pod jednym wszakże warunkiem to wszystko, że każda z wybranych form narracji musi czemuś służyć. Linearna służy opowiedzeniu. Czemu służy narracja wybrana przez Borysa Lankosza? Trudno naprawdę powiedzieć, drodzy państwo. Bo nie będziecie państwo wiedzieli, co było przed tym, co było potem, kto jest w końcu kim, bo tam jeszcze mroczne kadry, mały chłopiec później jest dużym chłopcem, niekoniecznie do siebie podobnym. No, krótko mówiąc, z tej książki, której ja nie czytałem, niech Bóg broni, został zrobiony film, przed którym ja państwa po prostu przestrzegam. Jest to wielkie moje rozczarowanie. Liczyłem, że znowu będziemy mieli jakiś krwisty, dobry, porządny thriller, proszę państwa. Tymczasem, żeby najkrócej streścić swój stosunek do tego filmu, to ja przytoczę taką, jakby to powiedzieć, no taki żarcik, który kiedyś sobie wymyśliłem na okoliczność podobnych właśnie rzeczy. W słonecznym cieniu, na miękkim kamieniu, siedziała młoda staruszka i nic nie mówiąc rzekła. No to jest właśnie taki z tego gatunku film. I jeżeli cokolwiek mogę szczególnie wyakcentować, to jest to, że jedna z aktorek grających w tym filmie, Agata Buzek, jednego epizodziku zagranego w tym filmie powinna się wstydzić do końca swojego zawodowego życia. Jest coś tak ohydnego. Do tego wszystkiego jeszcze prawdopodobnie można by to znaleźć na to odpowiedni paragraf i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także od filmu Borysa Lankosza Ciemno prawie noc według książki Joanny Bator Zachowaj nas, Panie. Proszę państwa, ponieważ chcę powiedzieć coś jeszcze, a nie zaczynać nowego wątku, to poprosiłbym w tym momencie wprawdzie o dzwoneczek, czyli sygnaturkę, ale po tej sygnaturce muszę rzecz następującą zdradzić, jeżeli chodzi o swoją prywatność. Otóż nigdy w życiu nie byłem zwolennikiem zespołu The Beatles ani The Rolling Stones. Bardzo ładnie grali, wszystko fajnie, ale ja byłem zawsze zwierzak. Od początku do końca uważałem, że prawdziwym królem muzyki rockowej jest zespół The Animals. A największym kiedykolwiek nagranym hitem, jaki kiedykolwiek wyszedł z wytwórni filmowej, jest utwór stara amerykańska, zresztą ballada podobno przerobiona, House of the Rising Sun, czyli Dom Wschodzącego Słońca. I o wiele, proszę państwa, nikt na to już nie wpadł, to W końcu ja założę klub Animalsów. Jak już nikt nie będzie żadnego chętnego, to ja ten klub założę, proszę państwa, ponieważ to autentycznie było szaleństwo. Alan Price, Eric Burdon. Proszę państwa, jak ten Alan Price grał na organach, jak ten Burdon? No mniejsza z tym, no wiadomo, że... Więc jakby ktoś już uważał, że już go uśpią grzeczni Beatlesi, to niech weźmie tych zwierzaków, tam niech weźmie Sky Rider, tam i takie różne jeszcze inne utwory. A teraz, proszę państwa, poproszę dzwoneczek numer 2. Który poprzedzi aforyzm tygodnia. Słabi tylko giną w objęciach przeciwności. Silni karmią się u jej piersi. To nasz rodak powiedział taką ładną rzecz mądrą, mianowicie Józef Ignacy Kraszewski. O innych bardzo interesujących i zadziwiających wydarzeniach filmowych głównie, ale nie tylko, mam nadzieję, za tydzień. Dziękuję pięknie.
Wojciech Piotr Kwiatek i Bogusław Szostkiewicz.
Krótko, rozłożymy to na dwie części prezentacji tej książki. Książki legendy, monolog króla Leopolda, Marka Twaina. To książka o Leopoldzie II, władcy belgijskim, który był panem życia i śmierci ludności Konga na przełomie XIX-XX wieku. I co on zrobił i jakie ma związki z obecnym politykiem belgijskim Timmermansem, to państwo dowiecie się w następnym odcinku. Natomiast książka została wydana przez Książkę i Wiedzę w 1961 roku. To była karta na fali tych wydarzeń, które były w Kongu, w zabójstwie Lumumby i tak dalej. To zapraszam na...
Popatrz, Boguś, to ci zadam pytanie. A co to było za wydawnictwo Książka i Wiedza?
No pewnie to wydawnictwo...
Nie jesteś dużo młodszy ode mnie, powinieneś wiedzieć, że to było wydawnictwo najbardziej marksistowskie. Mówi o tym, że to jest wydanie, że to jest prywatne wydawnictwo Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
No, a na coś się to przyda.
A ja.
Mam nadzieję.
A ja.
Bogusław Szostkiewicz, Wojciech Piotr Kwiatek w Postscriptum do Poranka w Net, a teraz już oddajemy głos do Dublina, gdzie niecierpliwie czeka Tomasz Wybranowski. Tomku, wszystkiego najlepszego.
Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet.
Panie i panowie, Studio Dublin. Proszę nie regulować zegarków, bo radio w budowie. A więc absolutnie proszę, według ramówki Radio Wnet, nie regulować zegarków. Piękne panie i panowie, słuchacze w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8 oraz cały świat www.wnet.fm. Witają państwa.
Tomasz Szóstek.
Tomasz Wybranowski, producentka Katarzyna Sudak i pomoc redakcyjna Dorota Andrzejewska. Panie i panowie, pewnie dzisiaj musimy powykreślać kilka punktów z naszego programu, ale mam nadzieję, że uda się punktualnie przed godziną 11, kiedy Ukryte Skarby i Elżbieta Ruman i Anna Popek pojawią się w studiu. Punktualnie skończymy przed godziną 11. Panie i panowie, skoro będzie dzisiaj o Beatlesach, no to rozpoczniemy dzisiejszy poranek z Dublina, studio Dublin, właśnie tak.